Teraz naszym gościem, mam nadzieję, że jest przy telefonie, profesor Ryszard Piotrowski, prawnik, konstytucjonalista Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Halo?
Halo, halo, słyszymy się głośno i wyraźnie. Panie profesorze, dzisiaj czeka nas orędzie prezydenta, ale też ważny wywiad medialny premiera. Wszystko, jak się zapowiada w kontekście unijnego mechanizmu SAFE, jego przyjęcia lub nieprzyjęcia, lub zawetowania. Pan profesor patrzy na ten problem, na ten projekt ustawy i pomysł, mechanizm finansowy pod względem prawnym polskiej konstytucji. I proszę powiedzieć, czy to jest ustawa, która mieści się w naszym porządku konstytucyjnym?
Mówimy o ustawie dotyczącej
rządowej mechanizmu
tego
safe.
Instrumentu, który ma umożliwić realizację tej pożyczki. No ona się nie mieści w porządku konstytucyjnym, ponieważ z uwagi na mechanizm warunkowości, który jest włączony do tego rozporządzenia dotyczącego pożyczki, a tym samym i do ustawy, następuje przekazanie kompetencji w zakresie polityki obronnej i finansowania obronności na rzecz Komisji Europejskiej i na rzecz Rady Europejskiej, a zatem organów, które no, nie mogą być według konstytucji obdarzone tą kompetencją, ponieważ konstytucja przewiduje możliwość przekazania organizacji międzynarodowej, organowi międzynarodowemu kompetencje Rzeczpospolitej w niektórych sprawach. Oceniając zgodność naszego członkostwa w Unii Europejskiej z konstytucją, Trybunał Konstytucyjny w 2010 roku stwierdził, że kompetencje dotyczące bezpieczeństwa i dotyczące obronności nie mogą być przekazane na rzecz Unii Europejskiej. To samo zresztą wynika z traktatu o Unii Europejskiej i z traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Na ile jest tak, że wejście tej ustawy w życie powinno pociągnąć za sobą jakieś konsekwencje, że to jest ustawa, która wobec także ewentualnej woli decydentów no, powinna wskazywać, że ktoś tutaj złamał prawo, panie profesorze?
Nie, nie. Ustawa, ona tworzy taki mechanizm, powiedziałbym, formalny. Wskazuje, jak to będzie przeprowadzone, że to Bank Gospodarstwa Krajowego będzie tutaj czynny. Natomiast ta pożyczka, ona właśnie prowadzi do przekazania kompetencji. No, tym samym ustawa jest w całości niezgodna z konstytucją i, tak jak już wspomniałem, niezgodna z prawem europejskim. Ale tu ustawa no, nie wystarczy, bo do zawarcia stosownej umowy z Komisją Europejską potrzebne jest ratyfikowanie tej umowy, a to może nastąpić na podstawie ustawy, ponieważ chodzi o znaczne obciążenie finansowe państwa. No a w takich sytuacjach konstytucja wymaga ratyfikacji za zgodą udzieloną w ustawie. No, to znaczy, że taka ustawa dotycząca zgody na ratyfikację umowy musiałaby być uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta.
A właśnie jaka forma ratyfikacji, bo może jakaś większa? Niektórzy mówią, że tego typu pożyczka powinna być przyjmowana przez Polskę w sposób inny niż zwykła ustawa, jak taka solidna umowa międzynarodowa. Jak to wygląda?
Moim zdaniem nie, dlatego że ta myśl, żeby to było poddane procedurze ratyfikacyjnej właściwej do przekazania kompetencji, jest o tyle nietrafna, że przecież przekazanie kompetencji sprawach ogólnie biorąc dotyczących armii, dotyczących bezpieczeństwa narodowego jest konstytucyjnie wykluczone. Wobec tego, gdybyśmy chcieli uchwalić stosowną większością w obu izbach taką ustawę, czyli większością 2/3, to musiałoby oznaczać, że w ten sposób zmieniamy konstytucję w tym zakresie. Tak więc to rozwiązanie zmniejszałoby zakres suwerennych praw Rzeczpospolitej ponad standard przewidziany w traktacie z Lizbony. I moim zdaniem tego nie należałoby przeprowadzać.
Pan profesor w swojej analizie także wskazuje na istniejące już w polskim obiegu prawnym wyroki i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, chociażby ten z roku 2010.
Tak, są dwa takie orzeczenia. Jedno to właśnie z 2010, drugie wcześniejsze, K1804, dotyczące zgodności z konstytucją traktatu, na podstawie którego to nasze członkostwo w Unii Europejskiej zostało zapoczątkowane. I tam mamy bardzo ważne ustalenie, mianowicie ten traktat jest zgodny z konstytucją o tyle, o ile wykluczona jest jakakolwiek dorozumiana zmiana konstytucji. Jeżeli występuje jakaś nie dająca się usunąć w drodze wykładni sprzeczność między prawem europejskim a konstytucją, to taka sprzeczność nie może być usunięta w drodze dorozumianej zmiany konstytucji, może być usunięta albo w drodze zmiany prawa europejskiego, albo w drodze zmiany konstytucji, ale niedorozumianej, tylko przeprowadzonej zgodnie z procedurą, albo w drodze uzyskania jakiegoś okresu przejściowego na stosowanie tych reguł, albo poprzez wystąpienie z Unii Europejskiej.
Jeszcze pan profesor wskazuje, że nie tylko nasza ustawa zasadnicza nie pozwala na przyjęcie tego typu mechanizmu, ale też w formie tej ustawy, w formie tej ścieżki, ale czy takich zapisów prawnych, ale także traktaty europejskie, o czym pan profesor wspomniał.
No tak.
Jak to jest, że Unia Europejska proponuje mechanizm, który jest niezgodny, przynajmniej zdaniem pana profesora, z tym, co konstytuuje prawnie Unię Europejską?
Tak to się zdarza i to wynika z innej interpretacji, innego punktu widzenia na rozumienie traktatów, z innej wykładni, aniżeli wykładnia nawiązująca do tekstu. Moim zdaniem to jest wykładnia niezgodna z traktatami w bardzo poważnym zakresie, ale ten pogląd nie sądzę, żeby był przekonywujący dla kogokolwiek spośród polityków, którzy tę linię postępowania w Unii Europejskiej prezentują.
Jaka decyzja powinna być polskich władz? Polski proces legislacyjny ma swoje odpowiednie kroki, w uproszczeniu mówiąc, 3: Sejm, Senat i Prezydent.
Tak, Sejm, Senat i Prezydent podejmują taką decyzję, jaką uważają za właściwą, ponosząc za to odpowiedzialność polityczną przed wyborcami.
Mamy dwa kroki za sobą. Teraz tylko trzeci został, jak pan profesor ocenia. Jakby pan miał doradzać prawnie, zrobić analizę prawną ustawy, która wpłynęła na biurko prezydenta, co z nią się powinno stać?
Ja już wypowiadałem się, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale nie zamierzam w żadnej mierze wywierać nacisku na prezydenta. On tutaj ma... Przecież pan prezydent swoje analizy prawne, swoich doradców, nie zawsze musi być tak, że będzie akurat sytuacja, w której prezydent uzna ten pogląd co do niezgodności ustawy z konstytucją za trafny. W każdym razie prezydent czuwa nad zgodnością prawa z konstytucją, no, ponieważ to należy do jego konstytucyjnych obowiązków. To wiąże się także z jego konstytucyjnymi zadaniami dotyczącymi zagwarantowania niepodległości państwa, niezależności. Tak więc to prezydent weźmie wszystko pod uwagę i sformułuje stanowisko, które zostanie, no jakby będzie podstawą tego rozstrzygnięcia.
Panie profesorze, a jak pan profesor słyszy różne głosy, także całkiem oficjalne, formalne, chociażby ze strony premiera, wedle naszej ustawy zasadniczej czwarta osoba w państwie, że ma plan B, jeżeli prezydent zawetuje tę ustawę. Wszystko to sugeruje, że być może Rada Ministrów będzie chciała jakiś inny, pozaustawowy sposób włączyć Polskę do mechanizmu SAFE. To co pan profesor myśli i co panu podpowiada wyobraźnia prawnicza? Co to może być ten plan B?
Wyobraźnia niczego mi nie podpowiada. Podpowiada mi tylko wiedza. Wszystkie organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. Dotyczy to również prezesa Rady Ministrów. Nie mam żadnych, powiedziałbym, powodów, żeby suponować, że prezes Rady Ministrów nie będzie przestrzegał obowiązującego prawa. No a jak będzie, to zobaczymy.
Ale ma jakieś inne wyjścia zgodne z prawem, które dawałyby możliwość wprowadzenia tego mechanizmu bez zgody prezydenta?
Takiego wyjścia nie ma, ponieważ po pierwsze no jest kwestia postępowania ustawodawczego, które się zakończyło i ustawa oczekuje teraz na decyzję prezydenta, a po drugie ewentualna umowa musiałaby być przedmiotem ratyfikacji, a tutaj działa prezydent na podstawie ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację, ustawy, która też musi mieć podpis prezydenta, a więc konstytucja stworzyła taki mechanizm, który jest na tyle precyzyjny i na tyle, powiedziałbym, zamknięty, że nie pozostawia wątpliwości co do tego, co jest zgodne z prawem, a co jest niezgodne z prawem.
To już na koniec pana profesora zapytam o inną ustawę, która dopiero jest na początku swojego biegu legislacyjnego. Nie ma jeszcze druku sejmowego, ale jest projektem wniesionym. Projekt o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych autorstwa prezydenta, zakładający jakiś udział w finansowaniu odpowiedniego funduszu przez Narodowy Bank Polski. Nie wiem, czy pan profesor już ma wyrobione zdanie na temat jakości tej ustawy i ewentualnej zgodności lub niezgodności z konstytucją.
Za wcześnie jeszcze o tym mówić, bo mamy tylko takie zapowiedzi, mamy projekt, mamy uzasadnienie projektu, ale jeszcze ten projekt nie uzyskał, powiedziałbym, no, przepustki do drogi sejmowej. To wymaga jeszcze szerszej analizy. Tutaj wszystko jakby wiąże się z zasadą, wedle której działania państwa muszą odpowiadać temu wymaganiu dotyczącemu rzetelności i sprawności. Chodzi więc o to, czy ewentualna realizacja tego projektu w istocie jest możliwa ze względu na środki, które są tutaj do dyspozycji. Ja tego nie mogę ocenić. Jedni mówią, że tak, drudzy mówią, że nie. I to wymaga, powiedziałbym, no, bardziej wnikliwej analizy tych argumentów, które są wysuwane przez obie strony, a które się opierają na ocenie sytuacji Banku Centralnego.
O czym mówił profesor Ryszard Piotrowski, prawnik, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.